Sklepy cynamonowe to niezwykła proza. Nosi miano prozy poetyckiej, kompletnie afabularnej. Jak je zrozumieć? Jak należy odczytywać zawarte w tych opowiadaniach motywy, symbole? I co powoduje właśnie tę wyjątkowość 13 opowiadań Brunona Schulza? Zapraszam do słuchania podcastu na ten temat. Wiedza z Wami. Pierwszy w Polsce profesjonalny podcast, dzięki któremu przygotujecie się do matury, sprawdzianów, egzaminów i odpowiedzi z języka polskiego. Posłuchacie nie tylko o literaturze, o lekturach, bohaterach, motywach, ale także na temat nauki o języku polskim. Zapraszam serdecznie. Izabela, prowadząca kanał Wiedza z Wami na YouTube. Sklepy cynamonowe to zbiór 13 opowiadań Brunona Schulza, które, gdyby nie pewien anegdotyczny zbieg okoliczności, być może nigdy by się nie ukazały drukiem. Zawdzięczamy to znanej pisarce Zofii Naukowskiej, która przeczytawszy dzieło Brunona Schulza była nim tak zachwycona, że stała się właśnie tą właściwą osobą, która pomogła mu wydać opowiadania. Ale to nie jest zwyczajna proza. My bardzo często mówimy o niej, że jest to typ prozy poetyckiej. I od razu, kiedy się zetkniecie z opowiadaniami Schulza, to będziecie wiedzieli, co mam na myśli. W większości tego tekstu dominuje nie tyle fabuła, bo ta fabuła jest szczątkowa, znikoma, ile bardzo bogate poetyckie opisy, które sprawiają, że świat przedstawiony jawi się jako taka baśniowa kraina, jako coś niezwykłego, wręcz fantastycznego. Sam Bruno Schulz był w życiu zawodowym nauczycielem w takim małym miasteczku na Ukrainie, obecnie na Ukrainie, o nazwie Drohobycz. I rzeczywistość tego małego miasteczka została przeniesiona i przetworzona przez wyobraźnię pisarza na karty opowiadań. Co jest istotne? Dlaczego te opowiadania są skonstruowane w taki wymyślny, niezwykły sposób, że ich język jest przesycony poetyzmami? Wyobraźcie sobie teraz, że ktoś prosi Was, abyście powrócili do wspomnień z dzieciństwa. Od razu nasuwają nam się na myśl jakieś bardzo zabawne, przyjemne wydarzenia, coś, co bardzo nam się podobało. Wiele ludzi ma tak, że często wraca na przykład w miejsca, w których spędzali dzieciństwo, w których czuli się najbardziej radośni, najszczęśliwsi. Czyli to, co wiąże się z dzieciństwem, w większości przypadków wiąże się dla nas z jakąś radością, przyjemnością, zabawą. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa natomiast jest taka, że nasza pamięć tak nie do końca jest obiektywna. Mamy taką skłonność, prawdopodobnie, jak twierdzą naukowcy, że pewne rzeczy w naszej pamięci tracą nieco na znaczeniu, a wyolbrzymiamy to, co było dla nas istotne. I czasami dzieje się tak, że pamiętamy wyłącznie to, co było dobre, co było piękne, a spychamy bardziej na margines w pamięci te wszystkie wydarzenia, które były dla nas smutne. Być może tak jest, ale przyjmijmy to tłumaczenie teraz na potrzeby wyjaśnienia tego obrazu baśniowego świata, który ma tom opowiadań Sklepy cynamonowe. Ponieważ to jest rzeczywistość małego miasteczka przetworzona przez wyobraźnię dziecka. I co jest jeszcze bardziej wyjątkowe w tym zbiorze, to to, że pisze to dorosły mężczyzna, który wraca do swoich wspomnień z dzieciństwa, ale właśnie przez pryzmat tej wyobraźni dziecka pokazuje nam świat. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co chodzi. Dlatego proza Sklepów cynamonowych jest afabularna, bo tam nie tyle chodzi o wydarzenia czy jakieś szczególne postaci, chociaż postacie oczywiście są, ile o przeżycia, o emocje, które związane są z konkretnymi wspomnieniami, o sposób odczuwania przestrzeni i czasu przez chłopca, bo de facto to on jest głównym bohaterem Sklepów cynamonowych. Chłopca o imieniu Józio, chłopca, dla którego najważniejszą postacią w jego życiu jest ojciec. Na co dzień kupiec bławatny, natomiast w wyobraźni dziecka urasta do rangi wielkiego maga, kogoś, kogo można porównywać z prorokami Starego Testamentu. Człowieka, który ma niesamowite ambicje i jest niejako uwięziony w tym takim małym światku tego miasteczka, który jest przeznaczony do rzeczy wielkich i męczy się w tym takim, powiedziałabym, bardzo zamkniętym środowisku drobnostek mieszczańskich. Oczywiście we wspomnieniach dziecka takich szczątkowych pojawia się matka, pojawia się służąca Adela, która przypomina mu nieco boginię z świata starożytnego, Pomonę, boginię płodności. Jest wiele innych postaci, które zaczynają cechować się nie takimi zwyczajnymi, powiedziałabym, ludzkimi, rzeczywistymi cechami, ile stają się wręcz takie, powiedziałabym, fantastyczne. Warto zaznaczyć jeszcze raz, dlaczego tak się dzieje. Widzimy to wszystko przez pryzmat wyobraźni małego chłopca, przez pryzmat wyobraźni dziecka. Sklepy cynamonowe to, tak jak powiedziałam, 13 opowiadań i teraz pozwolę sobie Wam tak pokrótce przedstawić ich tytuły i takie króciutkie zdanie na temat każdego z tych opowiadań. Tak jak powiedziałam wcześniej, ten typ prozy również nosi cechy nie tylko afabularnej, ale takiej, w której możecie dostrzec ekspresjonizm. To jest taki kierunek artystyczny, o którym z pewnością rozmawialiście podczas lekcji z okresu Młodej Polski. I jedną z cech ekspresjonizmu jest właśnie uzewnętrznianie emocji, uzewnętrznianie uczuć. I tak patrzymy na sklepy cynamonowe, jako zbiór opowiadań, w których mamy do czynienia z uzewnętrznianiem emocji, tych emocji, które wiążą się ze wspomnieniami. W pierwszym opowiadaniu, zatytułowanym Sierpień, poznajemy miasteczko. Ono może nie jest tam z nazwy określone, ale poznajemy rzeczywistość rodzinnego, małego, prowincjonalnego miasteczka, w którym mieszka nasz narrator. W opowiadaniu pod tytułem Nawiedzenie mamy też przedstawiony dom naszego narratora, naszego chłopca. W opowiadaniu Ptaki jest już mowa o ojcu, który hoduje bardzo egzotyczne gatunki ptaków, jest władcą tego ptasiego królestwa. I potem mamy 4 kolejne opowiadania, które poświęcone są motywowi manekinów. To są Manekiny, Traktat o manekinach albo Wtóra Księga Rodzaju, Traktat o manekinach Ciąg Dalszy i Traktat o manekinach Dokończenie. Dlaczego to jest bardzo istotny motyw? Ponieważ w traktacie o manekinach ojciec głównego bohatera zaczyna rozważać o ludzkich marzeniach o stworzeniu nowej rzeczywistości i nad taką ludzką skłonnością do zachwycania się nad tym, co tandetne, co kiczowate. Manekin jest wyrazem twórczości człowieka, ale de facto jest wyłącznie materią, która kryje w sobie cierpienie. Bardzo dużo Jakub rozważa o właśnie tworzeniu form materii, które są takie ułomne, które pragną naśladować stwórcę, ale człowiek nie jest w stanie tego dokonać, czego dokonał stwórca. Jest jeszcze pewne rozumienie tego zjawiska, tego motywu manekina, który chciałabym Wam przybliżyć. Otóż mówi się, że sklepy cynamonowe w całej swojej krasie objawiają między innymi taki strach naszego pisarza przed komercjalizacją, przed sztucznością, ponieważ są to czasy, kiedy takie tradycyjne, stare handle, które charakteryzowały się pewną indywidualnością oraz no, jednostkowością, zaczynają tracić na znaczeniu na rzecz handlu, na rzecz sklepów, które już są, powiedzielibyśmy, takie sieciowe, dzisiejsze nasze rozumienie, czyli dają taki sam towar wielu różnym kupującym, niczym się nie wyróżniają, nie ma w nich niczego wyjątkowego. Wszystko jest skomercjalizowane, wszystko jest sztuczne, tandetne, takie pozbawione, powiedziałabym, jakiegokolwiek uroku. I te manekiny mogą symbolizować właśnie taką tandetę i sztuczność wielu ludzi, którzy nie mają w sobie właśnie tej indywidualności, jakiejś barwnej osobowości, tylko zachowują się często tak, jak się im każe, robią to, co się im nakazuje i że jest to no, bardzo bolesne, karykaturalne pojmowanie roli człowieka w świecie. Opowiadanie pod tytułem Nemrod poznajemy świat, który otacza małego pieska Nemroda. I tak naprawdę jest to narracja z perspektywy pieska. W opowiadaniu Pan mamy opis żebraka w opuszczonym ogrodzie, ale ten nędzarz przypomina naszemu bohaterowi bożka starożytnego, bożka lasu, pana. W kolejnym opowiadaniu pan Karol jest przedstawiona krótka historia wuja Karola, który został słomianym wdowcem, czyli taką postacią, która przez pewien okres pozbawiona jest żony, być może właśnie żona wyjechała. Znowu mamy też motyw człowieka manekina, czyli takiego pozbawionego takich indywidualnych rysów. W sklepach cynamonowych w tytułowym opowiadaniu bohater wędruje ulicami tego małego miasteczka. Wybrał się bowiem z rodzicami do teatru, ale ojciec zapomniał portfela, chłopiec ma po niego wrócić, aż tu nagle właśnie staje się świadkiem jakichś magicznych wydarzeń. Ulice przemieniają się, zmieniają swój kształt, prowadzą w takie jakieś tajemnicze rejony, jest noc, chłopiec wędruje, nie poznaje tych budynków i tych ulic, które prawdopodobnie znał wyjątkowo dobrze, trafia do szkoły na lekcję rysunku, podczas której wszyscy uczniowie spoczywają na poduszkach, rozmawia z koniem. No, dzieją się takie rzeczy, powiedziałabym, z pogranicza snu, jest to taki motyw oniryczny, ale mówimy też o sklepach cynamonowych, o tym opowiadaniu, że to jest taka wielka metafora ludzkiej podświadomości. Przyjmijmy, że nasz dorastający młody bohater tak naprawdę nie tyle przemierza tajemnicze miasto, które się zmienia w ciągu nocy, ale przemierza zakamarki własnej podświadomości, szuka samego siebie, szuka swojego świata. W ulicy Krokodyli, kolejnym opowiadaniu, mamy już mowę o cywilizacji nowoczesnej i tej nieszczęsnej amerykanizacji i komercjalizacji miasta. Miasto do tej pory ciche, uporządkowane, zmienia się pod wpływem właśnie tytułowej ulicy Krokodyli na miasto głośne, hałaśliwe i takie właśnie tandetne, które również przynosi ze sobą upadek moralny. W opowiadaniu Karakony mamy ciekawy motyw. Ojciec Jakub przechodzi kolejne stadia przemiany, zmienia się w Karakona, czyli Karalucha, a potem przechodzi w niebyt. Później oczywiście jest mowa o wyobrażeniu naszego narratora na temat tego, że ojciec staje się kondorem. W opowiadaniu Wichura mamy obraz właśnie tytułowej wichury, która niszczy przestrzeń miasta. A w opowiadaniu Noc Wielkiego Sezonu mamy czas sztucznego dnia. Znowu wraca motyw ojca, kupca bławatnego, który przemienia się tym razem w proroka. Ptaki wygnane w opowiadaniu trzecim przez Adelę z domostwa wracają, ale mają bardzo dziwne, zdeformowane kształty i giną w wyniku ciosów od kamieni, które są rzucane przez ludzi tam z zewnątrz. Sami przyznacie, że nawet jeżeli się tak streszcza te opowiadania w dużym skrócie, to brzmią one nieprawdopodobnie. Tak jak już mówiłam, nie spodziewajcie się po fabule jakiejś rzeczywistości racjonalnej, uporządkowanej, bo nie taki jest cel tych sklepów cynamonowych. To jest przede wszystkim świat przedstawiony, który został wykreowany. Mamy w nim i osobliwe formy, i różne zniekształcenia, mamy i groteskę, prowokację, absurd, mieszanie komizmu z tragizmem, mamy niejednorodność języka, a zatem w tym utworze powinniśmy się de facto doszukiwać symboliki, a nie tego, co realne. Na przykład symboliczny jest dom, który, jak wiemy, jest miejscem, w którym powinniśmy się czuć bezpiecznie, ale ten dom jest zarazem światem podzielonym na struktury. Najważniejsze jest łóżko, potem pokój, mieszkanie, dom, podwórze, ogród, ulica, miasto i okolice. To jest taka przestrzeń koncentryczna. W ten sposób jest ona tutaj przedstawiona. Jest motyw labiryntu, który jest motywem symbolicznym. To jest labirynt, tak jak mówiłam, błądzenie po labiryncie to jest poszukiwanie samego siebie, poszukiwanie prawdy, a może właśnie labirynt jest miejscem, przez które należy przejść, aby dostać się do jakiegoś wyjątkowego, świętego miejsca w środku. Mamy motyw ptaków, które symbolizują marzenia, które symbolizują coś pięknego, coś poetyckiego. No i oczywiście sam ojciec przecież staje się tym kondorem, bo tak jak mówiłam wcześniej, on się dusi w tej rzeczywistości małego, prowincjonalnego miasteczka, marzy o czymś wielkim, o czymś wspaniałym. Mamy ten motyw ojca, który jest wyjątkowo symboliczny, ponieważ on ujawnia bardzo dużo takich obsesyjnych lęków, ale zauważcie, że ojciec jest kimś wyjątkowym w życiu tego chłopca i jednocześnie osobą wygłaszającą niezwykłe prawdy, na przykład ten lęk przed odczłowieczeniem, który symbolizują manekiny, bo manekin jest właśnie symbolem takiej bezwartościowej kultury, takiej tandety, odczłowieczenia, utraty indywidualności. Myślę, że to są bardzo ważne kwestie, ale sklepy cynamonowe trzeba po prostu przeczytać. Jednym z zadań, o których zawsze mówię na lekcjach języka polskiego, jest próba sprawdzenia, jak liczne środki stylistyczne znajdują się w konkretnym podanym fragmencie. Bo przede wszystkim Bruno Schulz był artystą, grafikiem, był artystą, plastykiem. I te opowiadania pisane są tak, jakby były malowane za pomocą narzędzi artystycznych. Patrzymy na nie jak na piękny obraz, bo ta poezja daje nam obraz wręcz baśniowy. To miasteczko, ta przyroda żyją wręcz. To, co się tam dzieje, jest niesłychane, jest po prostu przestrzenią, czasem zupełnie innej galaktyki. I to jest właśnie wspomnienie przetworzone przez wyobraźnię dziecka. Dorosły już w ten sposób nie widzi rzeczywistości. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne podcasty.